Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej sesji w dzisiejszej konferencji. Moja sesja będzie związana z hasłami, z tym, dlaczego hasła nie zawsze są najlepszą metodą w naszych systemach stosowaną do uwierzytelniania, o czym powiem za chwilę, i dlaczego równocześnie nie tak prosto je wyeliminować. Nazywam się Grzegorz Tworek, pracuję w firmie Secure. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany kontaktem ze mną, kontaktem z firmą, zapraszam na najprościej będzie na Facebooka, ewentualnie na Twittera. To, o czym będę chciał powiedzieć, to jaki mamy dzisiaj świat w związku z hasłami, jak ta perspektywa na IT wygląda w 2016 roku, co się zmieniło, co się może zmienić w najbliższym czasie. Jakie mamy faktycznie możliwości, jeżeli chodzi o hasła i to, do czego są używane, no i jakieś tam szanse na przyszłość. Okej. Jeżeli chodzi o realia, tak od pewnego czasu zacząłem kolekcjonować nie tylko w głowie, ale i w OneNote'cie screenshoty z różnych przypadków. Billion Password Stolen. Z 2014 roku kolejne rosyjscy hakerzy. Ileś tam milionów haseł do Gmaila ukradzionych. 6 milionów haseł z LinkedIna. To się dzieje, to widzimy cały czas dookoła nas. Tego typu newsy są publikowane. Jeżeli zaczniemy szukać w jakikolwiek sposób w wyszukiwarkach, to łatwo znajdziemy wiele takich newsów. To jest news z 31 maja bieżącego roku, więc dopiero co. I znowu 65 milionów haseł wypłynęło. To, jak ja jako jakiś tam profesjonalista zajmujący się security mogę zareagować, moja reakcja może być tylko jedna. Dlaczego? Jak to możliwe? To jest trochę tak, jakby zareagował zwykły człowiek, słysząc: włamywacze weszli do domu Zdzisława S. z Radomia i wynieśli 1500 kluczy do komend rejonowych policji w całym kraju. Nie jest weszli, nie weszli. To się zdarza, to się będzie zdarzało i to się zawsze zdarzało, że się włamywacze gdzieś włamali. Pytanie, które się powinno powiedzieć, dlaczego on trzymał klucze do komend policji w domu? Dlaczego hakerzy, wchodząc do tej czy do innej firmy, do LinkedIna, Tumblra, czegokolwiek innego, mieli dostęp do haseł? Nie to, że ten zasób powinien być jakoś szczególnie chroniony, ale tak naprawdę po co LinkedInowi, po co jednej, drugiej, trzeciej, piątej firmie było trzymanie naszych haseł? No i tu się trzeba chwilkę zastanowić nad tym, po co od czysto teoretycznej strony w ogóle są hasła. Jaka jest ich rola w całym IT i jakie jest ich tak naprawdę zastosowanie. To nam też pozwoli zrozumieć, co możemy z nimi zrobić i w jaki sposób podejść do zarządzania. Jeżeli chodzi o hasła, podstawową rolą hasła, idąc czysto teoretyczną ścieżką, jest potwierdzenie tożsamości. Ja mogę powiedzieć, że nazywam się Grzegorz Tworek, w jakim systemie, ale mogę w tym samym systemie powiedzieć, że nazywam się Jan Kowalski. Teraz ten system musi sprawdzić, czy ja nie kłamię. Mamy do czynienia z internetem, gdzie innych metod sprawdzenia czyjejś tożsamości niż przez zautomatyzowane, oparte na systemach IT nie mamy. Jakoś to musi tak zadziałać, żeby ktoś, mając dostęp do przeglądarkę, żeby ktoś, mając dostęp przez jakąś aplikację, żeby ktoś, mając dostęp z telefonu komórkowego, był w stanie udowodnić, że on to jest faktycznie on, że jeżeli on coś włożył do tego serwisu od siebie, to może zostać swoje dane. Jeżeli powiedział ktoś inny, że dla mnie chciałby udostępnić dokument, to jeżeli ja wejdę, żeby właśnie ten dokument dla mnie się znalazł. To, kto co dostanie, to jest odrobinę inny proces niż uwierzytelnianie, to jest autoryzacja. Ale samo uwierzytelnianie, czyli potwierdzanie tożsamości osoby, która w jakiś sposób chce się z usługą połączyć, czymkolwiek by ta usługa w świecie IT nie była, oparte jest w ogromnej większości w obecnych czasach na hasłach. Tak naprawdę praktycznie nie zależy kategoria systemu. Od systemów najbardziej prostych do systemów najbardziej skomplikowanych, gdzieś tam w jakimś stopniu hasłem się podpieramy, udowadniając naszą tożsamość, udowadniając faktycznie, że jesteśmy tą osobą, za którą się podajemy. Wszystko ok. Hasło jest potrzebne. Na chwilę zakładając i zapominając o tym, co mówił Tomek na poprzedniej sesji, że faktycznie tylko hasło się do tego celu nada, żeby potwierdzić naszą tożsamość, dalej pojawia się pytanie, po co to hasło przetrzymywać? I nie jest to jakaś kosmiczna wiedza. Może nie jest to wiedza szeroko powszechna u osób spoza IT, ale w IT ta wiedza jest raczej powszechna. Mamy do dyspozycji ogromną ilość mechanizmów kryptograficznych, które pozwolą nam nie to, że dobrze chronić hasło, bo to nie jest potrzebne. Firma, dostawca usługi, która sprawdza moją tożsamość, czy jeżeli napiszę grzegorz.tworek, a w polu hasło napiszę password, firma, która to sprawdza, weryfikując moją tożsamość, uwierzytelniając mnie, wcale nie musi mieć mojego hasła w oryginalnej formie. Dla kogoś zajmującego się IT wydaje się, że ta wiedza jest elementarzem. To nie jest nic nowego, to nie jest nic odkrywczego. Dość oczywiste, prawda? Cofnijmy się 3 slajdy do tyłu. 65 milionów haseł skradziono. To jest oczywiste, czy nie jest oczywiste? Jeżeli jest oczywiste i jest to elementarz IT, to dlaczego największe firmy na świecie znowu mają wykradzione hasła? Praktyka jest jaka jest. Szyfrowanie haseł najlepiej w sposób nieodwracalny poprzez funkcję skrótu, z których prosto nie można odtworzyć, jakie to hasło było, jest elementarzem. Natomiast inni robią swoje, trzymają hasła w czystej formie, w formie czystego tekstu, albo zaszyfrowane, jednak w taki sposób, że jest to w praktyce nieskuteczne. To się może zdarzyć. Nieskuteczne zaszyfrowanie haseł nie wynika z faktu, że algorytmy stosowane do szyfrowania haseł są słabe. Wynika przede wszystkim z faktu, że ludzie jednak mają zapędy do używania haseł raczej prostych niż trudnych, to po pierwsze. Po drugie, nawet dla haseł bardzo trudnych ich ilość jest skończona. Ona owszem jest spora, ona drastycznie rośnie z każdym znakiem dodanym do długości hasła. Ona drastycznie rośnie z każdą grupą znaków dodaną do długości hasła. Jak nam poza znakami dostępnymi shift cyfra dodamy te z prawej strony klawiatury, To czasy potrzebne na złamanie hasła nawet na szybkich systemach zaczynają być mierzone w dziesiątkach, setkach albo i tysiącach lat. Także te hasła mogą być skomplikowane. Natomiast bardzo często i w praktyce jest tak, że hakerów nie interesuje specjalnie łamanie tych najtrudniejszych haseł. Oni mają, załóżmy, że dostawca usług zrobił to dobrze i że trzymał w bazie tylko hasze haseł, że nie dało się z hasza odtworzyć haseł. Ale dla 65 milionów użytkowników udało się to złamać. Być może było kolejne 65 milionów, dla których się nie udało. To nieistotne. Nikt nie próbuje sprzedać danych na czarnym rynku haseł, których się nie uda złamać. Każde złamane hasło jest sukcesem. Poza tym, mając bazę najpowszechniejszych haseł, nie musimy tego łamać metodą brute force. Po prostu możemy dla bazy najpopularniejszych haseł policzyć hasze w najpopularniejszych algorytmach i trzymać sobie te hasze w bazie danych. Oczywiście im więcej haseł sobie w ten sposób policzymy, tym ta baza będzie większa. Zaczyna się problem z jej trzymaniem. Ona nie jest za darmo. Ale generalnie nie jest to problemem. Są również usługi online, gdzie możemy wkleić hasze naszych haseł, możemy powiedzieć albo zostawić do zgadnięcia serwisowi online, jaki algorytm został użyty do wyliczenia tej funkcji skrótu, którą wklejamy, tego hasza. I jeżeli w bazie tego serwisu ten hasz występuje, no to dostajemy praktycznie natychmiast z prędkością potrzebną na wyszukanie właściwego hasza w bazie, nie na łamanie wszystkich możliwych haseł, odpowiedź, jakie to jest hasło. Te serwisy często działają komercyjnie, na zasadzie hasła do 8 znaków dostajemy rozszyfrowane za darmo, a powyżej 8 znaków płacimy, albo płacimy za priorytet w łamaniu, albo różne inne modele biznesowe. Jest to jakiś tam biznes polegający na wykonywaniu dla nas obliczeń. Trudno zakładać, że w złych celach, chociaż często jest tak używane. Same funkcje skrótu są uznawane za bezpieczne, chociaż w miarę upływu czasu kolejne funkcje skrótu są uznawane jako nie dość silne na wyzwania współczesnego czasu i tak naprawdę wyzwania wynikające z prawa Moore'a, z tego, że co półtora roku moc obliczeniowa komputerów się podwaja. Więc po 15 latach mamy 1000-krotnie większą moc obliczeniową i zdolność łamania haseł niż lat temu 15. Oznacza to, że niektóre algorytmy, SH1, mówiąc po polsku algorytm, w tej chwili jest dość skuteczny, nie ma prostego ataku na niego. Natomiast już jest odradzany, już jest uznawany za nienadający się do stosowania od paru miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że wiedząc, w jaki sposób się rozwiną technologie obliczeniowe, że wiedząc, jaką faktycznie siłę zapewnia ten algorytm, możemy, wiedząc oprócz tego, to nie jest akurat trudne do przewidzenia, że administratorzy nie wyłączą tego algorytmu ze swoich środowisk z dnia na dzień, że ten proces usunięcia go ze wszystkich miejscach w złożonych środowiskach IT zajmie lata, jedynym właściwym podejściem jest po prostu zacząć eliminować ten algorytm. Także są algorytmy lepsze i gorsze. Są hasła silniejsze i słabsze. Natomiast możemy wspomóc użytkowników trzymających hasła w naszym serwisie. Możemy pójść parę kroków dalej, zabezpieczając nasze serwisy przed wykradnięciem haseł. Na przykład przez mieszanie haseł użytkownika z pewnymi losowymi wartościami. Wtedy wykradnięcie haseł sprawi, że wykradnięcie haszy haseł nie pozwoli nam na proste odtworzenie, jakie hasło było użyte do wyliczenia tego hasza, ponieważ to hasło jest przemieszane z losową wartością, co oznacza, że prawdopodobnie nie znajduje się wprost już policzone w bazie znanych haszy. Drastycznie zwiększa to złożoność i koszty związane z połamaniem takiego hasła, dlatego że musimy liczyć, a nie wystarczy poszukać. Generalnie proszę pamiętać o jednej rzeczy z hasłami. W realiach IT hasło ma zawsze skończoną długość i skończoną dziedzinę, z której są znaki do hasła wybierane. Być może krótszą, większą, dłuższą, różnie, natomiast to jest zawsze skończone, więc ilość prób, jest to wariacja z powtórzeniami od strony czysto matematycznej, które musimy wykonać, żeby odgadnąć to hasło, jest również skończona. W naszym jest interesie, żeby była jak największa. Natomiast to nigdy nie będzie nieskończona wartość. Po iluś próbach to hasło zawsze się uda odgadnąć. Oznacza to, że albo musimy poświęcić więcej czasu na połamanie tego hasła, albo, co w obecnym świecie nie jest specjalnie trudne, po prostu zatrudnić więcej komputerów. Jeżeli zaprzęgniemy 1000 komputerów do łamania naszego hasła, to złamie się 1000 razy szybciej. Także złamanie hasła nie jest kwestią możliwości, niemożliwości. Jest kwestią wyłącznie nakładów finansowych podniesionych przez atakującego na to, żeby atak był skuteczny. Naszym interesie jest, żeby zysk atakującego z udanego złamania naszego hasła był mniejszy niż koszty, które musi podnieść. Na tym niestety w tej chwili polega bezpieczeństwo IT, na niczym innym. Ok, pokażę prosty przykład związany z ochroną hasła. Nie u providera, wierzę, że ten provider, ten dostawca usługi chroni swoje hasło bezpiecznie. Nie było do tej pory spektakularnych wycieków, przynajmniej nie ostatnio. Natomiast hasło przy uwierzytelnianiu się musi być do takiego dostawcy usług przesłane. To nie jest trywialny problem. Zwykle używamy do tego HTTPS-a, gdzieś tam przekonani, skoro coś jest wysyłane w HTTPS-ie albo w VPN-ie, to znaczy, że jest bezpieczne, bo nikt po drodze nie podsłucha. I tak i nie. Podsłuchać może, tylko nie będzie w stanie użyć. Poza tym mamy całe portfolio ataków man in the middle, gdzie ktoś niedobry po drodze terminuje tunel i zestawia go w dalszym połączeniu. Poza tym proszę pamiętać, że tunel nie jest od klawiatury, gdzie wprowadzamy hasło do bazy danych, tylko tunel gdzieś ma końce. Jeżeli będziemy w stanie hasło wyłapać, nim do tunelu wejdzie, nim zacznie być przesyłane w zaszyfrowanej formie, to będziemy je mieć w niezaszyfrowanej formie. I to właśnie chciałbym pokazać. Narzędzi, którymi można podejrzeć zawartość HTTPS-a, istnieje w przyrodzie sporo. To, co chciałbym pokazać, to jak to zrobić wyłącznie narzędziami wbudowanymi w system Windows. Bez jednego obcego bajta kodu można włamać się, można podejrzeć, co wchodzi do tunelu HTTPS-owego. Oznacza to pośrednio, że nawet jeżeli wdrożymy jakieś restrykcyjne polityki, żadnego obcego kodu w naszej firmie, whitelisting aplikacji, jeżeli pozwolimy na to, co jest w katalogu Windows, ktoś jest w stanie podejrzeć to, co lata w naszych tunelach HTTPS-owych i to nie tylko w zestawianych przez niego, ale we wszystkich w systemie. Tutaj najbardziej użyteczny dla nas będzie w tym kontekście provider ETW. Od ETW, o Event Tracing for Windows, nie będę tutaj dużo mówił, bardzo potężny, fascynujący i genialny mechanizm obecny we wszystkich systemach. Ja pokażę, których providerów chciałbym posłuchać. Providers i interesuje mnie tylko Wininetowie. Mam dwóch providerów, z których użyję tego pierwszego. Ten provider jest mi w stanie zanotować to, co wchodzi do tunelu HTTPS-owego. Ja sobie skopiuję jego nazwę, zamiast ją przepisywać i uruchomię rejestrowanie zdarzeń z tego providera. Kolejne użycie narzędzia Logman wbudowanego w Państwa systemy. I narzędziu Logman powiem, że tak, chciałbym wystartować sesję o nazwie Wininet. W tej sesji chciałbym zapisywać dane do pliku wyjściowego WinInetETL, standardowe rozszerzenie dla logów z ETW. I interesują mnie zdarzenia od providera właśnie tego. Coś zepsułem. Minus o WinInetETL. Oczywiście muszę powiedzieć, wykonaj komendę teraz, ETS. OK. Nie zaskeduluj ją do wykonania kiedyś, nie za harmonogramu i próbując to po polsku ubrać, tylko wykonaj teraz. I w tej chwili zbierają mi się rzeczy, które latają w tunelu HTTPS-owym do logu WinInetETL. Uruchomię sobie Explorera w InPrivate, niech będzie, twitter.com. żeby nie było moich poświadczeń i powiem, że się chcę zalogować do Twittera. Secure.pl z hasłem, nie powiem, kliknę login. Wszystko jest bezpieczne, moje hasło nie zadziałało. Nie chcę pokazywać prawdziwego. Dobrze, teraz mogę zatrzymać sesję rejestrowania ETL-a. Logman stop WinInetETS, o czym zapomniałem poprzednio, powinna się zatrzymać. Widać, że jest plik WinInetETL 600 kilo, w nim są jakieś zdarzenia. Plik ETL to jest binarny format do przechowywania danych, mogę go dość prosto przekonwertować na format XML-owy. Znowu użyję narzędzia wbudowanego w Państwa system Windows. Trace RPT, każdy ma to narzędzie na dysku. WinInetETL do pliku WinInetTXT. Skonwertowany mam plik jakiś WinInetTXT. Spróbuję teraz zamiast go przeglądać, on powinien mieć trochę bajtów. Zrobię type WinInetTXT do findSTR/i, żeby to było nie wyrażenie regularne, tylko bezpośrednio. Test mój e-mail. No i widać, że zostało złapane moje tajne hasło przez ETL-a. Jeżeli ktokolwiek w Państwa systemie słucha tego providera ETW, ma wszystko, co wchodzi do tunelów HTTPS-owych w niezaszyfrowanej formie. Oczywiście przez internet to leci zaszyfrowane, tam jest bezpieczne. Być może nawet dostawca usługi trzyma to u siebie w bezpiecznej formie. Natomiast niekoniecznie na tym komputerze, z którego Państwo korzystają, jest to bezpiecznie przetwarzane. To zależy już od konstrukcji aplikacji, jak to jest zrobione. Ale widać, że sam goły Windows, bez żadnych cudów, man in the middle, fiddlerów, nie wiadomo czego, może nam tutaj pomóc zadziałać. A nawet jeżeli stwierdzą Państwo, ok, to ja nie dam tego złapać nikomu na tym poziomie, to jest jeszcze wcześniejszy poziom. Ktoś to może na etapie wprowadzania w pola formularza wyłapywać. Jeżeli nie pola formularza, to może to wyłapywać na etapie klawiatury. Klawiatury z wbudowanym modułem rejestrującym każdy naciśnięty klawisz w samej klawiaturze, dostępne na rynku normalnie w sklepach internetowych są od wielu lat. Co ciekawe, pierwszy taki wynalazek, który faktycznie widziałem, miałem w rękach, był polskiej produkcji. I gdzieś Państwo kiedyś się zalogują, wszystko będzie bezpiecznie, uruchomią Państwo własny system operacyjny z pendrive'a, tylko klawiatura będzie rejestrowała każdy naciśnięty klawisz i hasła znowu polegną. Na podejrzenie, że ktoś rejestruje klawisze, jest dość prosta sztuczka. To od razu Państwu pokażę. Uruchomię notepada. Jeżeli mam gdzieś wprowadzić hasło i mam podejrzenie, to nie jest mój komputer, nie znam go, cień podejrzenia, że ktoś może rejestrować to, co ja stukam w klawiaturę, obojętnie czy programowo, czy sprzętowo, czy jakkolwiek inaczej. To prosta sztuczka, która pozwala mi na przynajmniej podniesienie paprzeczki złym gościom, wpisać jest tajne XXX hasło, potem myszką zaznaczyć to, nacisnąć backspace i nacisnąć enter. I zostanie wprowadzone tajne hasło, natomiast ktoś, kto dysponuje keylogerem, jako metodą zaatakowania mnie, będzie miał dane raczej bezużyteczne, bo keylogger zbiera dane z klawiatury, a to, co ja myszką zaznaczyłem i gdzie, będzie dużo trudniejsze do dojścia. Można oczywiście dowolnie sobie to skomplikować, jeżeli ktoś bardziej skomplikowane mechanizmy, jeżeli ten jest zbyt prosty, żeby czyjś poziom bezpieczeństwa zapewnić w głowie. Można też używać klawiatury ekranowej, chociaż tutaj mamy do czynienia z kwestią zaufania do oprogramowania, które jest wykorzystywane po stronie klawiatury ekranowej. Przede mną Tomek dość szeroko mówił o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym. To jest jakieś rozwiązanie, które możemy mieć. Mamy biometrię, karty, tokeny, telefony komórkowe, cokolwiek. Proszę zadbać, jeżeli już faktycznie myślą Państwo o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym, proszę zadbać o to, żeby ono faktycznie było wieloskładnikowe, bo w obecnych czasach 3/4 tak zwanych wieloskładnikowych rozwiązań oznacza, że wystarczy nam jeden składnik, telefon komórkowy. Jeżeli złapiemy czyjś telefon komórkowy i albo będziemy go w stanie odlokować, albo wyrwiemy komuś z ręki odlokowany telefon komórkowy, no to się okazuje, że mamy dostęp do jego haseł SMS-owych, haseł nie-SMS-owych, aplikacji uwierzytelniających, do maila, do paru innych rzeczy. W zasadzie z jednym telefonem komórkowym dostęp do całej cyfrowej tożsamości tej osoby, zupełnie gubiąc całą ideę uwierzytelniania wieloskładnikowego, które mogło być zaaplikowane w wielu scenariuszach. Dobrą metodą uwierzytelniania są też portale społecznościowe i logo tak zwane przez Facebooka, przez Twittera, przez cokolwiek innego. Natomiast po dziecięcych czasach tych rozwiązań zwykli użytkownicy temu nie ufają, bo jak się zaloguje przez Facebooka na forum miłośników shopów praczy, to się okaże, że nagle na moim wallu się pojawi milion postów z reklamami karmy dla shopów praczy. Kiedyś tak było, teraz tak nie jest, ale nieufność pozostała. Mamy całe ogromne i przeciekawe mechanizmy związane z Identity Federation, obojętne czy one stoją u nas, czy one są związane z usługami Office 365, czy używamy Live'a, czy czegokolwiek innego. Temat rzeka naprawdę na kilka dni opowiadania i zdarzało mi się o Identity Federation opowiadać samym Identity Federation przez kilka dni. Nie mamy w zasadzie OpenID obecnie. Nie to, żebym coś miał do OpenID, chociaż go nigdy nie pokochałem, ale to był właśnie problem z OpenID. Fenomenalny pomysł od strony technicznej, może nie genialny, ale naprawdę dobry i się sprawdzający, gdzie uwierzytelnia nas w dowolnym miejscu ten, kogo wskażemy, że ma nas uwierzytelniać. Jeżeli ufamy temu portalowi, uwierzytelnia nas ten portal. Jeżeli ufamy własnemu pracodawcy, uwierzytelnia mnie mój pracodawca. Jeżeli nie ufam nikomu, instaluję sobie na swoim laptopie wirtualną maszynę z serwerem OpenID, uwierzytelnia mnie mój OpenID, a każdy konsument OpenID, w sensie serwis chcący mnie zalogować przy pomocy OpenID, bardzo chętnie to zaakceptuje i nie ma z tym żadnego problemu, obojętne czy jest to pracodawca, darmowy serwis, płatny serwis, czy ktoś sobie właśnie postawił. Bardzo fajny mechanizm, nie wzbudził miłości użytkowników i upadł. Ok, jeżeli ktoś jest programistą, powinien czuć się częściowo odpowiedzialny. Zrzut ekranu, który tu mam, jest zrzutem ekranu z jednego z naszych projektów. Bardzo lubię takie projekty. Jeżeli firmy w modelu DevOps, SysOps próbują coś budować, budują to zorientowane na efekt, taka jest ich rola poniekąd, a potem zaczynają zastanawiać, czy aby to jest na pewno bezpieczne. I wtedy my na kilka tygodni wchodzimy i zaczynamy każdą linię kodu oglądać, każdy kawałek konfiga i okazuje się, że bywają różne rzeczy. Ten zrzut ekranu po prawej stronie to jest zanotowany w procedurach dla nowych użytkowników, w jaki sposób na ich domenowych komputerach zaufać rootowemu certyfikatowi z ich własnego CA. Jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, jak działa CA, to się powinien złapać za głowę, dlatego że to jest, owszem, to jest rootowy certyfikat, ale razem z kluczem prywatnym. Więc każdy w tej firmie może być root CA, to po pierwsze. Po drugie, widać, jakim hasłem to jest chronione. Do tego jeszcze za moment ci wrócę. Ale generalnie, jeżeli jestem deweloperem, powinienem o tym myśleć z perspektywy dewelopera. Po pierwsze, nie ma powodu, i powinienem to zrozumieć jako deweloper, żebym trzymał hasło. Generalnie to się nie zdarza, żeby hasło w normalnych, współczesnych rozwiązaniach, przy współczesnych trendach, żeby mi gdziekolwiek było potrzebne hasło użytkownika, tak żeby mnie mógł dotknąć, zobaczyć, rozszyfrować cokolwiek. Nie ma potrzeby hasła, z wyjątkiem bardzo, bardzo specjalnych scenariuszy. Tutaj zostawiam je na boku. Warto douczyć się o kryptografii. Czasem mówię, co myślę o deweloperach, którzy nie chcą się uczyć. Jest takich całkiem sporo. Jest również sporo takich, którzy chcą się uczyć. Jeżeli jesteś deweloperem, nie masz o kryptografii dobrej wiedzy, pora zacząć ją uzupełniać. Mamy 2016 rok. Bez kryptografii, nawet będąc deweloperem, nie bardzo się da funkcjonować. Warto myśleć, warto kombinować, warto porozmawiać z typowymi, twardogłowymi, niedeweloperami, specjalistami od bezpieczeństwa, pomyśleć, próbować zderzyć własne pomysły z zapędami osób, które mają w swojej mentalności dłubanie, wdłubywanie się w szczegóły, znajdowanie dziury w całym i szukanie zawsze ciekawszych rozwiązań. Jeżeli chodzi o certyfikaty i hasło do certyfikatów, to tu mam proste demo. Dlatego, że tradycyjna metoda trzymania certyfikatów razem z kluczem prywatnym, obowiązująca w Windowsach przez dobre kilkanaście lat, to otwierając konsolę zarządzania certyfikatami, CertMGR, jestem na swoim lokalnym użytkowniku, mam sobie certyfikat wydany przez jakieś tam CA dla mnie. Jako użytkownik WAdmin mam certyfikat dla WAdmin. Mogę oczywiście ten certyfikat wyeksportować i składować go sobie w pliku, tak razem z kluczem prywatnym, bo akurat taką mam potrzebę, do formatu PFX. To jest to dokładnie, co zrobił ktoś, kto wygenerował ten plik PFX na moim slajdzie. Czyli klucz prywatny root CA wyeksportował w ten sposób. I to jest nowy interfejs obecny w nowszych systemach Windows. Dawniej mieliśmy tylko dolną część, tylko password, tylko hasło. Jak się to kończyło w praktyce w każdym środowisku z moimi środowiskami prywatnymi włącznie? Albo potrzebuję po prostu przenieść certyfikat z kluczem prywatnym z maszyny na maszynę. Na przykład dwa web serwery w farmie potrzebują mieć ten sam certyfikat. Importuję go na jednym, eksportuję z kluczem prywatnym, importuję na drugim. Mam dwa certyfikaty takie same na dwóch różnych maszynach. W tej sytuacji im krótsze hasło, tym lepsze, wiadomo. Więc hasła typu AAA nie były niczym niezwykłym. Drugi scenariusz, potrzebuję gdzieś to zeskładować na wszelki wypadek, to znaczy mieć ten certyfikat na wszelki wypadek zeskładowany, komuś przesłać przez internet, jakieś takie cuda robić. No i wtedy to hasło bywało albo wszędzie takie samo, albo jakieś szaleńcze się robiło. Efekt jest taki, że nawet jakbym wolę nie pokazywać śmietnika na swoim pulpicie, ale ja myślę, że ja tam znajdę ze 4 pliki PFX, do których haseł nie pamiętam. W nowszych systemach mamy piękną funkcjonalność pod tytułem nie chroń PFX-a hasłem, chroń go grupą. Mogę powiedzieć, domain admins mają mieć możliwość dostępu do tego PFX-a, next, Wyeksportuję sobie go jako na pulpit, jako plik 1PFX. Niech ma wiele mówiącą nazwę, jak to zwykle bywa. Udany eksport i mam plik 1PFX oczywiście na pulpicie. Tak naprawdę to tutaj, jak go zaimportuję, to proszę zwrócić uwagę, hasło jest wypełnione. Ono tak naprawdę nawet istnieje. W momencie eksportowania pliku PFX z ochroną grupami, to hasło jest zakładane, po czym tak zwane DPAPI++, część rozwiązań szyfrujących CNG wbudowanych w systemy od Windows 8 począwszy, automatycznie generuje hasło i chroni je szyfrując parametrami, poświadczeniami grupy. Co ciekawe, żeby mieć dostęp do tego w taki ładny, automatyczny sposób, klikam się, otwieram, ja muszę być online. Jeżeli to zrobię offline, bez kontaktu z kontrolerem domeny, ja nie dostanę tego hasła. I wtedy mi się pojawi standardowe okienko, to proszę wprowadź hasło. Jeżeli je mam, jeżeli je ustawiłem, albo jeżeli mi ktoś prześle, to automatycznie wygenerowane hasło z komputera, który ma łączność z domeną i ma prawo do rozszyfrowania tego hasła, mogę je oczywiście też wkleić i ono zadziała. Bardzo piękny dla mnie przykład, jak można nie polegać na hasłach wprowadzone przez użytkownika. Działa to wszystko w środku z hasłem, zawsze możemy tego hasła użyć, ale to się dzieje samo. Tutaj CNG i DPAPI++ działa, czyli mechanizmy, jak członkowie domeny porozumiewają się ze swoim kontrolerem i wzajemnie informują o kluczach szyfrujących. Ale to działa. Niczego od użytkownika nie wymagamy, nic mu nie każemy robić. Niech powie, kto ma prawo i ten ktoś będzie miał prawo. A będzie miał prawo dlatego, że powiedział i udowodnił, kim jest, logując się do systemu Windows. A cała reszta dzieje się już wbudowanymi mechanizmami. Dobrze, nie będę importował tego certyfikatu, bo już go mam. Możemy przejść dalej. Dobrze, jeżeli jestem... nazwijmy to bardziej IT pro niż deweloperem. Jedno drugiego nie wyklucza, mogę być oczywiście i jednym, i drugim. Może wtedy porada rozmawiaj z IT pro dla dewelopera wywołać niepokój otoczenia, jeżeli będzie stosowana dosłownie. Ale również muszę myśleć, jak działać, co mogę zrobić, czasem włożyć tą czarną maskę albo czarny kapelusz i pomyśleć, co ci źli mogą zrobić. Niestety użytkowników internetu na świecie są ilości dziesięciocyfrowe i to, że ktoś kiedyś znajdzie, jeżeli coś przegapimy, ktoś kiedyś znajdzie to dane, za nas jest wprost proporcjonalny do popularności naszego serwisu. Chyba, że nasze niedopatrzenie jest oczywiste, to znajdzie to jakiś automat po prostu skanujący port po porcie, adres po adresie. Warto być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi trendami. To się zmienia, warto to śledzić. Proszę sobie znaleźć zestaw źródeł informacji w obszarach bezpieczeństwa, które dotyczą Państwa potrzeb. Nie będę tu niczego konkretnego polecał. Myślę, że nie jest to dużym problemem, żeby znaleźć takie źródła. Proszę próbować to śledzić, proszę próbować rozumieć, zaangażować się w grupy dyskusyjne. W obecnych czasach na Facebooku jest to dość proste i śledzenie, i angażowanie się. Warto być na bieżąco, warto wiedzieć, warto uczyć się na przykład na błędach innych, spojrzeć na te artykuły 65 milionów haseł skradzionych, przeczytać o historii dostawcy usług internetowych, który nie miał backupu, zobaczyć, jak bank centralny jednego czy drugiego kraju został zaatakowany, jak grupa sprzedająca usługi hakerskie, nazwijmy to, o której opowiadał Tomek, została zaatakowana. Ta wiedza bezpośrednio pozwoli nam na to, żeby ją przyswoić i chwilę później powiedzieć, aha, to ja już wiem, co będę robił dzisiaj wieczorem. Jeżeli to tak działa, to tylko o to chodzi. Po prawej stronie mam zrzut z ekranu, który przyszedł do mojego pracowego kolegi dosłownie parę dni temu. No jest to fenomenalne podejście do haseł ze strony, ciężko powiedzieć, czy decydentów biznesowych, czy IT pro, czy deweloperów, czy jeszcze kogo. Zmieniliśmy platformę naszej księgarni, więc wysyłamy ci twój aktualny login i nowe hasło, bo nie mieliśmy dostępu do twojego starego hasła. To, że nie mieli dostępu do mojego starego hasła, to super. Tak widziałbym, żeby było w każdym środowisku. To dobrze o nich świadczy, że nie wiedzieli, jakie miałem hasło. Że nie byli w stanie przemigrować mojego starego hasła na nową platformę. To super i proszę, żeby każdy tak miał taki problem. Natomiast to, że wysłali mnie mailem, czy wysłali mojemu koledze mailem, to, że ono jest clear tekstem w tym mailu, to, że tego typu wprowadzenie konfundujące tak naprawdę większość użytkowników, którzy dostają takiego maila, zwłaszcza w czasach powszechnego phishingu, gdzie dają guzik zaloguj się. To nie jest najszczęśliwszy pomysł na świecie. Można to było zrobić na parę mądrzejszych sposobów. Gdybym to ja miał doradzać takiej organizacji, może rozesłałbym maila, a może nawet to nie. Po prostu jeżeli ktoś się loguje i jego hasła nie mamy, bo nie mamy skąd mieć, wyświetlamy komunikat. Twoje stare hasło nie działa. Jest to spowodowane migracją po naszej stronie. Uruchom procedurę odzyskiwania hasła i ustaw nowe hasło. Może być takie samo jak poprzednie, jeżeli uważasz, że to będzie właściwe. I duży guzik, uruchom procedurę resetu hasła i stopniowo użytkownicy w miarę tego, jak się logują, do księgarni edukacyjnej nie logują się zwykle codziennie, w procesie rozłożonym na wiele miesięcy spokojnie sobie, bez nerwów, bez dziwnej paniki, bez podejrzenia o phishing, bez bycia pokazywanym na wirtualnych konferencjach jako przykład złego postępowania z hasłami, robią to, co mają zrobić. To się daje ogarnąć, więc warto myśleć. Kolejna rada dla IT Pro. Proszę próbować interdyscyplinarnie, międzyplatformowo i wieloproduktowo myśleć. Jeżeli połączymy wiele produktów, za chwilę pokażę przykład z IIS-em, prawdopodobnie będziemy w stanie uzyskać wyższy poziom zabezpieczenia, lepszy poziom ochrony również haseł. Warto szyfrować wszystko, co się rusza, szyfrować mądrze, dobrze, nie wymyślać własnych wynalazków, opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach, ale szyfrować, zapewniając sobie szansę na dostęp do danych, jeżeli coś pójdzie nie tak. No i taka rola jest IT Pro w kontekście konfiguracji, budowania środowiska, że muszą pomyśleć i za użytkownika, i za dewelopera bardzo często. Dobrze, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie bez hasła, przykład w moim prostym środowisku. Uruchamiam przeglądarkę, wchodzę na portal i dostaję, przynajmniej powinienem dostać, jeżeli zechce się to wszystko połączyć, typowe pytanie o konto hasło. Nie budowałem żadnej strony pokazowej, gdzie jest pytanie wyświetlone na stronie. Tutaj tak samo mamy pytanie konto hasło. Jakość tego rodzaju uwierzytelniania jest dość marna, bo hasło nie jest szyfrowane, więc tylko w tunelu HTTPS-owym ze wszystkimi jego wadami nadzieja, ale mamy przykład, wchodzę na stronę, jestem pytany o konto i hasło, oczywiście nie chcę tego podać. Dobrze, idę więc na swoją stronę, uruchamiam konsolkę zarządzania IIS-em i tutaj mam różne opcje uwierzytelniania. Mam uwierzytelnianie anonimowe, tam nie wolno do tej aplikacji uwierzytelniać anonimowo, mam uwierzytelnianie basic, co się właśnie wyświetluje na ekranie. Mój użytkownik ma certyfikat. To już mówiłem. Więc tak, ja wyeksportuję ten certyfikat bez klucza prywatnego. Bez klucza prywatnego do Base64. Niech się nazywa oczywiście na pulpicie, jak żeby inaczej, cer. Ok, otworzę sobie notepada za chwilę. I mój cer zobaczę. To jest Base64, natomiast tej linii ja nie chcę mieć. Ostatniej linii również nie chcę mieć w moim certyfikacie, nie jest mi do szczęścia potrzebna. Natomiast tutaj mam pozawijane wiersze. Ja sobie zapiszę to, uruchomię, już nie będę tłumaczył wzorem Adama Słowodowego, ja tu mam gotową, bardzo prostą komendę. Stworzę nowy plik cert.txt, który ma usunięte końce linii. Dobrze, skopiuję sobie ten certyfikat, zawartość certyfikatu Base64 na mój web serwer. Copy desktop cert.txt na web serwer do share. Plik został skopiowany, mogę pójść na web serwer. Tutaj widzę mój certyfikat w temp share. Jest mój certyfikat. Ja go sobie skopiuję, żeby go tu mieć zawartość tego bloba. I teraz, tutaj nie mam uwierzytelniania certyfikatem, ale to wynika z tego, że twórcy tej konsoli postanowili nam nie dać wszystkich opcji do ręki. Spróbuję nie zapomnieć o jednym ważnym ustawieniu, to za chwilę. Natomiast jak wejdę do Configuration Editora, to tutaj jest uwierzytelnienie certyfikatem. Tam było Anonymous, tu jest Anonymous. Tam było Basic, tu jest Basic. Tam nie było uwierzytelniania certyfikatem, a tu jest uwierzytelnianie certyfikatem. Więc włączę uwierzytelnianie certyfikatem, żeby działało i zrobię sobie one-to-one, żeby się uwierzytelniać tym certyfikatem. W one-to-one dodam sobie jedno mapowanie. Dodaj mapowanie. Certyfikat paste mojego bloba, włączone true. Hasło to samo, którego bym tam użył. I ten sam user, którego bym tam użył. Więc gdzie zysk z tego, że ja go nigdzie nie muszę przesyłać? Ja używam tylko certyfikatu i magii certyfikatowej, a nie wysyłam za każdym razem i podaję i pamiętam konto i hasło. Tu jest jeden guzik, proszę o nim pamiętać. On nie jest niezbędny, natomiast on jest bardzo fajny w Configuration Editorze. Każdą zmianę wprowadzoną w Configuration Editorze ja mogę szybko sobie przerobić na PowerShell, C-Sharp albo cokolwiek i po prostu zanotować, powtórzyć na wielu serwerach, cokolwiek. Ja w zwykły, prosty sposób kliknę Apply. To, o czym mówiłem, że wolałbym nie zapomnieć, spróbuję nie zapomnieć, czyli powiedzieć mojemu IIS-owi, że ma akceptować certyfikaty, które przychodzą od użytkownika, apply. I teraz, będąc tym użytkownikiem, wchodząc na tą samą stronę, ja nie jestem pytany o konto, hasło. Ja jestem pytany, a którym certyfikatem, szanowny użytkowniku, jak tylko zechce zadziałać, może kiedyś. Którym certyfikatem, szanowny użytkowniku, chciałbyś się przedstawić temu serwisowi? Mam garść, na przykład od Microsoftu również, kart inteligentnych zawierających certyfikaty. Muszę włożyć kartę do czytnika, wybrać właściwy certyfikat, wchodząc na jakiś tam Microsoftowy portal do konkretnych potrzeb. Klikam, którym certyfikatem, gdyby ich było więcej, lista byłaby dłuższa, klikam OK. Ja się uwierzytelniłem certyfikatem. Ja nie podawałem konto, hasło. Mój web serwer wie, kim ja jestem, bo ma zdefiniowane. Jak ktoś przyjdzie z tym certyfikatem, to ma zostać zalogowany w ten sposób. Tak IIS trzyma to hasło. Tak ono może być bardzo prosto ukradnięte z IIS-a. Pokażę to Paula na następnej sesji. Tak nie jest to rozwiązanie idealne, ale jest o niebo lepsze niż pytanie użytkownika o konto i hasło za każdym razem. Jeżeli mamy zarządzalne środowisko, środowisko typu domena, tego typu realia, to i rozdanie certyfikatów, i sprawdzenie w Active Directory, jaki użytkownik ma jaki certyfikat, zautomatyzowanie tego całego procesu, to jest raptem parę kliknięć, parę linii skryptu. Jeżeli jestem użytkownikiem zwykłym, to rady są jeszcze inne. Proszę pamiętać, że i każdy deweloper, i każdy IT pro jest użytkownikiem haseł. Po pierwsze, nie ufać innym. Jeżeli ja podam swoje hasło na forum hodowców shopów praczy, to nie znaczy, że oni nie sprawdzą, czy aby to samo hasło nie działa na moim Facebooku, poczcie i koncie bankowym. A nuż działa. Jeżeli działa, to nie za dobrze. Nie dawajmy komuś hasła, którego ktoś może użyć przeciwko nam. I nie mam koniecznie na myśli imion osób przeciwnej płci w hasłach. Więc jedno hasło proszę używać tylko raz. Ta rada nie jest możliwa do zastosowania w praktyce, ale warto ją rozważyć. Zmieniać to hasło okresowo i nie dać się złapać z naszym hasłem. Nie wprowadzać go na prawo i lewo, nie chlapać im na prawo i lewo, nie zapisywać go w sposób widoczny dla innych, żeby inni go nie mogli znaleźć. Ten obrazek z prawej strony to jest zrzut z ekranu z programu telewizyjnego, gdzie osoba, co tu dużo mówić, na stanowisku premiera Polski przyniosła do programu telewizyjnego w Telewizji Polskiej laptopa, otworzyła klapkę laptopa i pod klapką laptopa było napisane to, co widzimy na zrzucie ekranowym. Proszę notować hasła, ale proszę nie tak. Bez zapisywania haseł rada, jedno hasło tylko raz i jeszcze zmiana okresowa jest nierealistyczna, ja mam tego pełną świadomość. Ktoś, zwykle parę haseł, wielcy twardziele paręnaście pamiętają, ewentualnie stosują różne modyfikacje. Dodanie wykrzyknika na końcu nie jest wystarczająco trudną modyfikacją. 1, 2, 3 też niekoniecznie. Więc proszę uruchomić, proszę znaleźć jakieś zaufane rozwiązanie do przechowywania haseł, do zarządzania hasłami. Nie ma co kombinować, warto używać sprawdzonych rozwiązań, czemu nie open source'owych rozwiązań, rozwiązań, których korzystają miliony innych użytkowników. Przynajmniej tę nadzieję mamy, że nasze hasła gdzieś zginął między innymi. Warto rozmawiać z osobami z IT. Jeżeli ktoś jest zwykłym pracownikiem, a chciałby zacząć zarządzać swoimi hasłami świadomie, działa IT pomoże. To wbrew pozorom są ludzie i potrafią rozmawiać, wbrew obrazkom, które czasem się pojawiają. Próbując to wszystko podsumować powoli. Hasła są i będą w dającej się przewidzieć przyszłości koniecznością. W wielu scenariuszach mamy wiele szans na ich ominięcie albo wsparcie, albo zrobienie czegoś, co sprawi, że nie na hasłach będzie się opierać cała ochrona naszej cyfrowej tożsamości. Można je podeprzeć czymś innym, można je próbować zastąpić czymś innym. W miarę zdrowego rozsądku, uwierzytelnianie, nie wiem, odciskiem palca, coraz prostsze zastosowania nawet w niskobudżetowych laptopach, popularne w telefonach od kilkunastu lat, może kilkanaście lat temu mniej popularne, ostatnio bardziej popularne, telefony skanujące tęczówkę oka na Windows Phone, to wszystko działa, to w tym wszystkim się możemy bawić, wspomagać, podpierać, nie opierając się wyłącznie na haśle. A jeżeli już się musimy opierać na haśle, to jako użytkownik trzymajmy higienę, nie używajmy tego samego dwa razy. Obojętne, czy mówimy o portalach, forach, nie wiadomo czym, czy mówimy o kontrolerach domeny, SQL serwerach, web serwerach. Tam też nasze hasło nie powinno się powtarzać. I jeżeli nie używamy tego hasła, jeżeli ktoś powierza nam nasze hasło, nie używajmy, nie trzymajmy, nie przetwarzajmy go nigdy w postaci czystego tekstu. Najlepiej byłoby, gdybyśmy go w ogóle nigdy nie dostawali od użytkownika. Niech skrypt po stronie użytkownika wyliczy funkcję skrótu, prześle nam funkcję skrótu w zaufany sposób, a potem będziemy tylko sobie sprawdzać za każdym razem, jak się ten użytkownik loguje, czy nam funkcja skrótu pasuje. Nigdy nie mieliśmy Twojego hasła, szanowny użytkowniku, więc nie może od nas wypłynąć. Bardzo dziękuję za udział. Mam nadzieję, że Państwa systemy będą dzięki tym kilkudziesięciu minutom ze mną choć odrobinę bezpieczniejsze. Jeżeli nie już następnego dnia w parę kliknięć, to przynajmniej, że zainspirowałem Państwa do własnych przemyśleń na ten temat. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na sesję Pauli, która w tych hasłach będzie dużo głębiej, dużo bardziej technicznie grzebać. Będzie je po prostu wykradać z konkretnych miejsc, gdzie one mogą sobie mieszkać. Dziękuję bardzo.